Zuza nigdy nie miała zbyt wielkiego szczęścia, ale zawsze jakoś dawała sobie radę. Do czasu. Gdy zostaje oszukana przez byłego partnera, musi spojrzeć prawdzie w oczy. Ma 34 lata i 2-milionowy dług, a za niecałe pół roku urodzi bliźniaczki. I wtedy w jej życiu pojawia się Marek. Mężczyzna idealny, przystojny, troskliwy i dojrzały. Po kilku miesiącach związku proponuje dziewczynie przeprowadzkę do rodzinnych Toporzyc. Wątpliwości Zuzy związane z wyjazdem rozwiewają dopiero podejrzani ludzie, którzy pojawiają się pod jej oknami. Już na wsi Marek dowiaduje się, że musi jechać do Niemiec z powodu pilnego zlecenia. Gdy zaczyna się jesień, a noce robią się coraz dłuższe, Zuza zostaje sama w starym domu w środku lasu. Wiejska sielanka z każdym dniem coraz bardziej przypomina koszmarny sen. Skrzypiące pod nogami deski, wiatr wyjący na zewnątrz, gałęzie poruszające się za oknami, nieprzenikniony mrok, w którym coś się czai.
Wywiady Bóg Radia.
Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Grzelkowski, a naszym gościem w Bóg Radiu jest Przemysław Piotrowski. Były dziennikarz sportowy, potem śledczy, miłośnik podróży i nowych wyzwań. Pasjonat sportu, podróży, geografii i historii, wychowany m.in. na Stephenie Kingu i Grahamie Mastertonie. Pisarz, który zadebiutował w 2015 roku thrillerem historycznym Kot Himmlera, a następnie wykreował mroczny świat w sensacyjnej Drodze do piekła. Nasz gość jest również autorem serii Political Fiction Radykalni, a niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się Matnia, thriller psychologiczny, który wciąga niczym mroczny wir. Dzień dobry, panie Przemysławie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W notce biograficznej na pana oficjalnej stronie czytamy: absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, studiujący również w Hiszpanii i USA. Jakie kierunki pan studiował?
Kilka kierunków. Głównie było to dziennikarstwo, europeistyka, no wiadomo, politologia też. No a tam w Stanach to sobie już powybierałem takie bardziej egzotyczne, można powiedzieć, bo tam z tego co pamiętam było coś o fotografii, było coś o studiach nawiązujących tam do Ameryki Środkowej. Tak więc to takie wszystkie te kierunki bardziej humanistyczne, nazwijmy to.
W jednym z wpisów internetowych przeczytałem, cytuję: wygląda na to, że Przemysław Piotrowski jest jednym z tych autorów, którzy nie trzymają się jednego gatunku, a chętnie eksperymentują. Na swoim koncie ma już thriller historyczny, sensacje, political fiction, kryminał i thriller psychologiczny. Matni jego 9. powieści chyba najbliżej do tego ostatniego określenia. Choć nie jest ono tak całkiem trafne, gdyż znalazłem w niej też elementy literatury grozy, a i małe ślady kryminału. Czy to dobre podsumowanie gatunkowości pana powieści Matnia?
Myślę, że tak. Natomiast Matnia to jest taki typowy domestic noir, czyli jest taki to podgatunek, powiedzmy, thrillera psychologicznego. No a ktoś tam widzi, nie wiem, jakieś fragmenty kryminału czy powieści grozy. Tak to wygląda, ten domestic noir. I pomyślałem, że zmierzę się z tym, tym bardziej, że chciałem się zmierzyć też z książką pisaną z perspektywy kobiety. No a właśnie domestic noir to jest idealne jakby pole do popisu w tym podgatunku thrillera i no i tak no ten opis chyba byłby dobry, tak, jeżeli mielibyśmy tak do tego podchodzić. Natomiast co do poprzednich, no to rzeczywiście, no Kot Himmlera to był taki, powiedzmy, thriller historyczny trochę, no tak to można powiedzieć. No Droga do Piekła była takim mrocznym thriller, naprawdę ciężkim gatunkowo. Radykalni to rzeczywiście taki typowy political fiction. No i później trylogia Piętno Swora Herup, no które są takimi mocnymi kryminałami. Trochę lżejszy, aż nawet dużo lżejsza Krew z krwi, ona taka bardziej była emocjonalna, taka tam starałem się grać na emocjach, ale innych niż w trylogii z Igorem Brudnym. No i w końcu Matnia, czyli właśnie thriller psychologiczny z tego podgatunku domestic noir, w którym można powiedzieć, no jakby rządzą głównie kobiety. No ale postarałem się gdzieś tam zaznaczyć swoją obecność i mam nadzieję, że wyszło fajnie.
A nawiązując jeszcze na chwilę do tego ostatniego pytania, to jaki eksperyment literacki jest wciąż jeszcze przed panem?
Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Raczej dobrze się czuję, najlepiej się czuję w tych takich raczej mrocznych klimatach, czyli to jest kryminał, to jest thriller, ale ponieważ to są dość szerokie, mają szerokie spektrum, powiedzmy, tych wszystkich podgatunków, tak więc naprawdę tutaj można działać, bo i thriller, political fiction tutaj można do tego gdzieś podłączyć i właśnie taki jakiś tam, powiedzmy, z elementami historii. Kryminał może być mocny, trudny, ciężki, ale może być też dużo lżejszy, tak samo z thrillerem. Natomiast raczej nie wydaje mi się, żebym wychodził poza ten taki, powiedzmy, szeroko rozumiany gatunek kryminału i thrillera, może horroru nawet trochę, bo gdzieś tam w tych moich książkach też takie echo takich mrocznych klimatów jest, ale raczej nie widzę siebie, nie wiem, na przykład pisząc, dajmy na to, jakiś erotyk, tak? To raczej odpada. Typową obyczajówkę też nie, chociaż no Matnia, można powiedzieć, po części jest taką trochę opowieścią obyczajową z takimi elementami właśnie grozy, thrillera, ale nie, raczej nie poza te takie główne dwa gatunki.
Pan już częściowo o tym powiedział, ale ja chciałbym, żeby pan lekko rozwinął temat. Bo pana kolega po piórze, Robert Małecki, twierdzi, że nie ma thrillera psychologicznego bez kobiety w roli głównej. Matnia zdaje się potwierdzać ten pogląd. Mężczyzna nie pasuje do dreszczowca psychologicznego?
Oczywiście, że pasuje. No absolutnie się tutaj nie zgadzam z Robertem Małeckim, ponieważ no Krew z krwi, można powiedzieć, też jest po części takim thrillerem psychologicznym, bo tam bohaterem jest no taki, powiedzmy, no 40-letni pisarz, który ma dziecko ciężko chore, w zasadzie śmiertelnie chore, bo kwoty mogące go uratować są tak astronomiczne, że w zasadzie niemożliwe do zebrania. I tam no naprawdę jest dużo takich, jak ja to mówię, rozkmin tego głównego bohatera, który robi wszystko, żeby uratować to dziecko. No i tam się pojawia ten wątek kryminalny, ponieważ pojawia się morderca, który zaczyna mordować tak, jak ten pisarz pisał w poprzednich powieściach. No i jemu się zapala tam czerwona lampka, że jest szansa jakoś, powiedzmy, to wykorzystać, żeby te pieniądze zdobyć. Tak więc tu się absolutnie nie zgadzam z Robertem Małeckim. A co do kobiet, nie wiem, no to zależy, kto ma jakie spojrzenie na to. No może kobiety są uważane za bardziej takie, no nie wiem, że bardziej wierzą, tak? Mają jakieś takie oczekiwania względem mężczyzn, że są częściej wykorzystywane, no może w tym kierunku, no bo w domestic noir to tak zwykle jest, że to rzeczywiście kobieta jest główną bohaterką, która gdzieś tam wpada w sidła jakichś tam dziwnych osób, czy miejsc, w jakimś dziwnym miejscu się pojawia. Tak więc no owszem, rzeczywiście, no jeśli tak do tego podchodzić, to chyba w większości przypadków główną bohaterką jest kobieta, ale nie mogę się zgodzić, że nie może być to mężczyzna, no czego dowodem chyba całkiem dobrym jest tutaj właśnie moja Krew z krwi, która została, powiedzmy, zaklasyfikowana jako kryminał, ale wiele osób właśnie twierdzi, że jest to taki thriller psychologiczny z elementami kryminału. O, tak.
Ja nawiążę do Matni. Czy oglądanie i opisywanie świata oczyma zakochanej, ciężarnej kobiety było dla pana dużym wyzwaniem? I jak pan sobie z tym z tym wyzwaniem radził?
No tak, no było to na pewno jakieś wyzwanie, bo zwłaszcza, że do tej pory pisałem takie dość mocne, męskie historie, no tutaj się pojawiła kobieta, do tego jeszcze ciężarna, tak jak pan wspomniał, tak więc no na pewno nie było to łatwe, ale no myślę, że mam w sobie gdzieś na tyle empatii i umiejętności jakby wczuwania się w rolę innych postaci, ale też obserwacji dobrej, że byłem w stanie chyba coś takiego stworzyć. Oczywiście potrzebowałem różnych tam konsultacji, zwłaszcza w tych takich typowo kobiecych sprawach, nie wiem, dajmy na to przy baniu o higienę, czy tego typu sprawach. Natomiast no, są też pewne rzeczy, które mogłem wnieść z życia, tak, bo no, mam też dwójkę dzieci, byłem przy dwóch porodach, wiem jak to wszystko wygląda, tak więc to nie jest tak, że pisałem o czymś, o czym nie mam zielonego pojęcia, tak. I no i cóż tutaj więcej mogę dodać. No oczywiście, no nie było to łatwe, ale w pewnym momencie miałem wrażenie, że wszedłem w tą skórę tej kobiety i to taki moment się w pewnym momencie pojawił, że miałem wrażenie, że już jestem w jej głowie, tak? I później już jakoś tak poszło, ta książka wręcz we mnie wypłynęła, ze mnie wypłynęła ta historia i no i cieszy mnie to, że wiadomo, opinie są różne, jednym czytelnikom się bardziej podoba ta książka, innym mniej, niektórzy bardziej lub mniej lubią bohaterkę, ale tak naprawdę nikt mnie nie zarzucił, a zwłaszcza kobiety tutaj czytelniczki mam na myśli, że się na jakichś takich sprawach typowo kobiecych no po prostu wywaliłem.
Od kolegi w redakcji usłyszałem, że Matnia to opowieść o tym, jakimi potworami stają się niektórzy z nas w imię zysku. I to bez względu na to, jak mroczna jest natura owego zysku. Kilka słów komentarza bym poprosił.
Tu za dużo nie mogę zdradzać, żeby nie zaspoilerować, tak? Natomiast no niestety wygląda sytuacja tak, że my sobie zwykle żyjemy w jakiejś tam bańce i jakby nie dostrzegamy tych rzeczy, które się dzieją gdzieś z boku, a niestety świat jest jaki jest i no i my mamy swoich znajomych, swoją rodzinę, swoją pracę i powiedzmy żyjemy w tej swojej bańce, ale to, co dzieje się nie wiem, często w innych nawet rodzinach, czasami nawet u sąsiada, tak? To są zupełnie inne historie i ja no, nie mogę za dużo powiedzieć, bo bym zaspoilerował. Natomiast w tym darknecie przy pisaniu Heruba natknąłem się na straszliwe rzeczy, po prostu no, przerażające, okropne. I ten świat istnieje, ten świat złych istnieje naprawdę. On jest, o nim się często nie mówi, jakby pomija się milczeniem pewne rzeczy, ale nie możemy twierdzić, że go nie ma, tak? I póki to zło nas osobiście nie dotknie, to jakby nie myślimy o tym, specjalnie nie przejmujemy się tym, że sami gdzieś tam obejrzymy w telewizji, bo któraś z tych powiedzmy mrocznych spraw wypłynie, ale tak naprawdę to jest kropla w morzu i ten świat tych złych jest obok nas.
W jednym z wywiadów powiedział pan: wychodzę z założenia, że już pierwsze zdania w każdej mojej powieści muszą być mocne, niosące obietnicę dobrej rozrywki. I Matnia tak właśnie się zaczyna. Z tym, że kiedy kończy się prolog, okazuje się, że to był tylko sen. A potem robi się, na jakiś czas przynajmniej, niemal sielsko. To taka pułapka na czytelnika, żeby groza była jeszcze większa?
Staram się różnie budować moje książki, natomiast rzeczywiście no, uważam, że ten początek, prolog zwykle musi być dość mocny i jakby zainteresować czytelnika. Później to różnie, to w zależności od książki, od gatunku, od historii, jaką tutaj sobie wymyślę, jaką mam zamiar przekazać, stworzyć, to różnie budowana jest ta fabuła, natomiast no wiadomo, że gdzieś tam po tym takim mocniejszym początku zwykle powinno być wprowadzenie, troszeczkę jakby bardziej spokojne, te kilka rozdziałów, no i z czasem ta atmosfera powinna się zagęszczać, ale to tak się nie da jednoznacznie tego opisać. Ja generalnie piszę instynktownie, ja się nigdy nie uczyłem na żadnych kursach pisania, nie czytałem nawet strony, nie przeczytałem jakiejś książki o tym, jak pisać książki. Wszystko to gdzieś tam siedzi we mnie i no mówię, pisząc Matnię zupełnie inaczej budowałem fabułę, która jakby tak od początku do końca się zagęszczała, miała taki miał być klimat oblepiony czytelnika, mroczny, który z każdą stroną sprawia, że ta akcja się zagęszcza. Ale na przykład w trylogii no było więcej tej akcji, tak? Tam było kilka takich mocniejszych momentów, na przykład w trakcie książki. W Matni to wszystko powolutku z tego punktu A do tego punktu Z sobie jakoś płynie, no i ta końcówka jest taka naprawdę moc, jasna, no taka powiedzmy w moim stylu, no nazwijmy to. Natomiast mówię, no wszystko zależy od książki, jaką się tworzy i ja nie mam jakiegoś uniwersalnego takiego motywu, jak pisać i jak to tworzyć, to po prostu wszystko robię instynktownie i no i matnia akurat została stworzona tak, żeby ta akcja rozwijała się powoli, ale żeby ta końcówka była naprawdę mocna i spłynęło powiedzmy na czytelnika takie katarzy, nazwijmy to.
Podkreśla pan, że uwielbia prowokować, budzić emocje i że jeśli pisarz nie potrafi tego robić, to znaczy, iż jest kiepski. Czy współczesny twórca literatury popularnej pełni rolę kreatora grozy dla sytego, bezpiecznego odbiorcy, który chciałby przeżyć coś mocniejszego niż droga z pracy do domu?
Tak, myślę, że tak książki czy filmy to jest taki pewien katalizator tych naszych potrzeb, bo no niestety, ale jesteśmy gatunkiem dość drapieżnym, zawsze byliśmy i chyba potrzebujemy czasami troszeczkę się pobać, poczuć jakichś silniejszych emocji, ale a wiadomo, czytanie czy oglądanie filmu, no to jest takie bezpieczne odczuwanie tych emocji, no bo to wszystko to jest fikcja i tak naprawdę wiemy, że nam nic się nie stanie. Wolimy sobie przeczytać jakąś fajną książkę niż przejść się ciemną uliczką w jakiejś kiepskiej dzielnicy, gdzie no, różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak? I może być to dla nas bolesne. Dlatego lubimy czytać tak o przemocy, tak o jakichś różnych mrocznych rzeczach, które dzieją się wokół nas. Mi się wydaje, że to też troszeczkę poprawia nam samopoczucie, bo wtedy jakby bardziej doceniamy to, co mamy, czyli to takie nasze spokojne, sielskie życie. I często kibicujemy tym powiedzmy ofiarom, żeby jakoś tam pokonały tego złego. Natomiast, no tak, emocje to jest moim zdaniem coś absolutnie kluczowego przy pisaniu, czytaniu, bo jeżeli tych emocji nie ma, ja zwykle odkładam tą książkę. Znaczy, oczywiście mówimy tutaj o beletrystyce i o książkach, które są, po prostu mają jakąś tam konkretną fabułę, tak, bo wiadomo, reportaże czy jakieś tam inne gatunki literackie, no to jest zupełnie inna bajka. Natomiast kryminał, no to musi mieć jakąś zagadkę. Thriller, no gdzieś tam musi trzymać napięciu. Horror musi przerażać. Komedia musi śmieszyć. Jakieś książki takie, które mają do czegoś motywować, no to muszą to robić. Jeżeli kryminał jest kompletnie nudny, thriller w ogóle nie trzyma żadnego napięcia, a horror jest bardziej śmieszny niż straszny, no to wtedy taka książka jest moim zdaniem słaba. Dlatego emocje muszą być. Ja staram się, żeby w tych moich książkach było maksymalnie dużo emocji i no to jest takie dla mnie kluczowe, no jeśli chodzi o to, czy książka jest dobra, czy nie. Oczywiście, no każdy może mieć tam gdzieś swoje zdanie. Moje jest takie, że to emocje rządzą, bo jeżeli człowiek przeczyta rozdział i koniecznie chce przeczytać drugi, bo taki jest zaciekawiony tą książką, trzyma go w takich emocjach, no to znaczy, że wykonałem dobrą pracę. Jeśli odkłada ją i z takim przekonaniem, że a może wrócę do niej za tydzień, no to już jest kiepsko, tak? Tak więc, no ja mam takie podejście, nie wiem jak inni, pewnie każdy ma swoje, każdy ma do tego prawo. Dla mnie emocje rządzą.
Wiele pana tekstów to niemal gotowe scenariusze na film lub serial. Czy jest szansa na to, iż zobaczymy bohaterów pana książek na ekranie?
Jest. I w ostatnim czasie bardzo dużo się dzieje wokół pewnych rzeczy. No nie mogę na razie nic mówić, natomiast naprawdę jest duże zainteresowanie ze strony producentów i tak naprawdę mogę tutaj wybierać. No jesteśmy na etapie już dość zaawansowanym w kilku kwestiach, natomiast nic nie mogę na razie więcej powiedzieć, ponieważ do tego mnie zobowiązują umowy. Natomiast no myślę, że w przeciągu pół roku już będą takie konkretne, tak to nazwijmy.
Czy jest pan autorem na pełen etat, co staje się wśród autorów prozy gatunkowej coraz częstsze, czy też ta decyzja jest jeszcze przed panem?
Tak, już od półtora roku jestem pisarzem pełnoetatowym, nazwijmy to. No rzeczywiście, przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że chciałbym poświęcić się tylko i wyłącznie temu, bo pisanie z doskoku, no wiadomo, no też tak można, natomiast jeżeli... Ja wychodzę generalnie z założenia, że jeżeli człowiek się chce poświęcić czemuś i chce osiągnąć jakiś sukces, to musi się poświęcić temu w 100%. I wiadomo, wcześniej latałem na te platformy, gdzieś tam na rafinerię, przez co połowy czasu mniej więcej mi nie było, bo musiałem pracować. No i no wiadomo, no w związku z tym miałem mniej czasu na pisanie. A teraz, jeżeli tak naprawdę mogę sobie w 100% to regulować, ile, jak, kiedy i tak dalej, no to mam też wolną głowę, bo nie muszę myśleć o tym, że muszę, nie wiem, tam za 2-3 dni powiedzmy lecieć znowu gdzieś do pracy, gdzie jest minus 30, wicher, który urywa głowę i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, tak, już od, mówię, od półtora roku skupiam się tylko i wyłącznie na pisaniu, a to sprawia też, że jestem w stanie więcej napisać, więcej wydać, skupić się na tym 100%. No i mam nadzieję, że już będę musiał skupić na pisaniu zawsze, no bo zawsze o tym marzyłem i to jest, no, w tej chwili lepszej pracy nie jestem sobie w stanie wyobrazić.
A jak wygląda dzień zawodowego pisarza?
No to tutaj rozczaruję, bo to nic ciekawego, no tak naprawdę. To jest nudny dzień, no wstanę, no plus mam taki, że mogę sobie wstać, o której chcę. Oczywiście są tacy pisarze, którzy, nie wiem, budzą się o 6 czy o 7 i mają ten dzień rozplanowany na pisanie. Ja raczej nie. Budzę się wtedy, kiedy chcę. To zwykle wstanę, zjem śniadanie, troszkę popiszę. Później zwykle taki czas po obiedzie, że jadę pozałatwiać jakieś sprawy, zajmuję się dziećmi. Taki czas, powiedzmy, trochę dla rodziny i wieczorem zwykle zasiadam znowu i potrafię pisać nawet do pierwszej, drugiej w nocy parę godzin. Tak więc zwykle mam takie dwie fazy na pisanie, czyli po obudzeniu się i wieczorem. Ale fajne jest to, że tak naprawdę mogę sobie sam całkowicie to regulować. Tylko umawiam się z wydawcą na jakiś deadline, którego muszę dotrzymać. A już jak ja do tego deadline'u dobrnę, to już jest moja sprawa.
Jakiś czas temu zmienił pan wydawcę. Kiedy człowiek zmienia pracę, to najczęściej dlatego, aby poprawić jej warunki. Czy pisarz kieruje się podobnymi motywacjami?
No oczywiście, że tak. No to jest naturalne i oczywiste. I szczerze mówiąc, nie bardzo mam ochotę rozmawiać na ten temat, co było wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o czarną owcę, to ta współpraca układa się wyśmienicie. Jest to naprawdę jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy wydawca na rynku. No i mam nadzieję, że będziemy współpracować jak najdłużej.
A jeśli przyszedłby do pana młody człowiek z ambicjami pisarskimi, to zachęcałby go pan do tworzenia, czy też raczej zniechęcał? I jakich rad ewentualnie by mu pan udzielił?
Ja wychodzę z założenia, że żeby zacząć pisać, to trzeba mieć to coś. Trzeba po prostu umieć to robić. Owszem, są tacy, którzy chodzą, uczą się pisania, chodzą na kursy, nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Ja jakby, nawet trudno mi to jakoś tak wyjaśnić, natomiast ja to już gdzieś tam we mnie się działo. Ja po prostu usiadłem i zacząłem pisać. Oczywiście cały czas się gdzieś tam rozwijam, ale ja się nie zastanawiam, jak wygląda, nie wiem, jakiś tam schemat, dajmy na to, kryminału czy thrillera, ja po prostu go piszę. To też jest chyba fajne, bo nie mam w głowie jakichś zasad, nikt mi tam nie nawbijał do głowy tych wszystkich rzeczy. Przez co ta trylogia, która, mówię tutaj o Piętnie, o Stworze i o Cherubie, no na rynku w poprzednim roku była uznawana za coś nowego, za coś nowatorskiego, coś, co przełamywało te wszelkie schematy i tak dalej. I dlatego odniosło też taki sukces, no bo to już jest prawie 100 tysięcy egzemplarzy sprzedanych, może już 100 tysięcy, nie wiem. Natomiast, no, do czego tutaj dążę? No, żeby dobrze pisać, trzeba mieć to coś. Tego moim zdaniem się nie da nauczyć. Chociaż może inaczej. Da się, ale to jest tak jak praktycznie ze wszystkim. No, można trenować piłkę całe życie, no, a grać gdzieś w drugiej lidze polskiej, tak? A można się urodzić Lewandowskim i wiadomo, trenować, ale być geniuszem, albo w ogóle urodzić się Messi i po prostu mieć to w genach. I tak mógłbym odnosić to w zasadzie do każdego, do wszystkiego, do każdego rodzaju pracy. Jeżeli dana osoba jest przekonana, że to coś ma i łatwo, to pisanie przychodzi jej z łatwością, a do tego, nie wiem, swoje próbki na przykład prześlę swoim znajomym, rodzinie i one rzeczywiście są dobre, to oczywiście, to jak najbardziej. Niech zabiera się za pisanie, niech próbuje. Wydawcy, to nie jest tak, że jeżeli ktoś napisze dobrą książkę, to ona na 100% przypadnie. Zwykle jest tak, że dobra książka się broni i wydawcy dostrzegą ten talent. Jeżeli dana osoba ma ten talent, to dobry wydawca na pewno to dostrzeże. Mało tego, jeżeli uzna, że ten talent rzeczywiście jest duży, to na pewno zainwestuje w taką osobę. Dlatego, no cóż, ja zawsze raczej jestem osobą pozytywną i raczej jestem optymistą, więc zachęcałbym do pisania. No ale to wiadomo, to wszystko wyjdzie w praniu. Jeżeli ktoś ma to coś, to mu się uda. Jeśli tego czegoś nie ma, no to już może być problem.
A jakie są pana plany pisarskie? Myślę o tych bliskich oraz tych z dalekim zasięgiem.
Nie mam jakichś takich bardzo dalekich planów. No wiem, co teraz zostanie wydane w listopadzie, ale na razie jeszcze nie mogę tego zdradzić. Myślę, że już na dniach to zrobię, ale jeszcze nie teraz. No i oczywiście mam tam jakiś kolejny pomysł. Znaczy już wiem, co będę pisał teraz. W zasadzie już zacząłem, ale to też nic nie mogę powiedzieć. No i mam jeszcze ze 2-3 pomysły tak na tę chwilę, ale myślę, że te 2-3 książki będę w stanie pisać w roku i one będą No, większość to będzie właśnie w tej, myślę, że nawet wszystkie, gdzieś w tych takich mroczniejszych klimatach, typu thriller, kryminał, ale no, to nie mogę więcej powiedzieć, no niestety przykro mi.
Okej, okay, to zapytam troszeczkę inaczej. Zabawię się w Headhuntera i zapytam, jak pan widzi swoją rolę, swoje miejsce, powiedzmy za 5 lat? Na jakim etapie swojej kariery pan będzie wówczas?
Nie mam pojęcia, przyszłość pokaże. Natomiast ja zawsze chcę być numerem jeden, tak więc będę się starał robić wszystko, żeby tym numerem jeden być. Wiadomo, jest to niesamowicie ciężka sprawa, bo no wiadomo, no jest w tej chwili jeden absolutny fenomen, jeśli chodzi o te klimaty, powiedzmy, kryminalno-thrillerowe, to jest Remigiusz Mróz, którego doścignąć zdaje się wręcz rzeczą niemożliwą, ale myślę, że tak samo 5-6 lat temu Remigiusz Mróz siedział i nawet mu przez myśli nie przeszło, że to, co będzie wyglądało, to jak będzie wyglądało jego życie za 5 lat, będzie właśnie wyglądało tak, jak wygląda teraz. Tak więc wiadomo, trzeba gonić za marzeniami. Ja jestem osobą, która zawsze chce wygrywać, chce być numerem jeden i będę do tego dążyła. A czy mi się uda, czy nie, za 5 lat zobaczymy.
A gdybym poprosił, aby polecił pan książkę Matnia czytelnikom, to jaki jej walor szczególnie by pan wyeksponował?
Jaki walor? Ja bym powiedział, że jest to książka, no, rzeczywiście inna niż moje poprzednie. Tutaj chyba takim największym walorem, nad którym pracowałem, to jest klimat. To jest klimat takiej właśnie niby pięknej, sielskiej wioski nad pięknym, urokliwym jeziorem, ale wioski, w której czai się to zło. I starałem się zbudować taki klimat, który od początku, od pierwszej strony zaczyna powoli, ale powoli, naprawdę powoli, jakby gdzieś tak oblepiać czytelnika, sprawiać, że czuje się taki jakby przygnieciony tym wszystkim coraz bardziej i to jest chyba to właśnie, to jest chyba to. To jest ten klimat, ponieważ wiadomo, w różnych książkach stawiam na coś innego. Z krwi stawiałem najbardziej na takie emocje, na taką emocjonalność związaną z tą chorobą dziecka, z tym wszystkim. W trylogii stawiałem raczej na akcję, na takie mocniejsze sprawy. To tutaj jest właśnie ten klimat. Trudno mi porównać to teraz do czegoś, bo ja tak szczerze mówiąc nie czytałem zbyt dużo książek w klimacie domestic noir. I to też jest ciekawe, bo właśnie staram się nie sugerować innymi i staram się po prostu pisać nie jak ktoś, tylko jak Piotrowski. Tak więc podsumowując, tak, klimat. Zagęszczający się powoli klimat. To jest to, na co chciałem postawić matnik.
Bardzo, bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję również.
A państwa gościem był Przemysław Piotrowski.
Dziękuję, pozdrawiam. We'll be right back.